www.sklepkolonialny.com. Mój uczciwy interes, książki z prawdziwym autografem, strokate koszule, które sam noszę, yerba, którą rzeczywiście piję i w niedzielę nieczynne. www.sklepkolonialny.com. Please come.
Studio Dziki Zachód.
Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry. 35 stopni Celsjusza było niedawno u ciebie, tak słyszałem w prognozie pogody w Radiu Wnet. Czy to była prawdziwa informacja?
Tak, przeszły chłody tutaj przez nasz teren zimowe i jeszcze trochę jęzor zimy nas chlaszcze po nerkach. W związku z tym jest 35, za chwilę będzie 45 i to będzie normalna temperatura na pustyni pogranicza.
W 45 stopniach zagotuje się mózg Wojciecha Cejrowskiego.
Nie, wtedy mnie odpala tak jak sportowcom, którzy dużo ćwiczą, odpalają endorfiny, kiedy oni ruszają do kolejnego treningu. Podobno organizm się uczy tego w wysiłku i lubi to i dostają endorfin. Dlatego są w stanie niektórzy wybrańcy tak mocno trenować. Co dla normalnego człowieka niewyobrażalne, żeby Otolia wstawała o 4 rano, szła na basen, potem do szkoły, potem jeszcze na następny trening. To niewyobrażalne. A przy wydzielaniu się endorfin jako nagrody za wysiłek fizyczny, to zaczyna być zrozumiałe. U mnie się od gorąca wydzielają endorfiny.
Czyli zamiast biegać 10 kilometrów w dziennie, po prostu kładziesz się na leżaku i promienie słońca powodują, że od razu masz większy zapał do życia.
A czym innym jest gorąco od leżenia na leżaku albo na nartach, bo można na gobałówce się wyłożyć w stroju kąpielowym, jest ci ciepło, pomimo że dookoła jest zima na słońcu. Wiele osób tak robi, zimową opaleniznę potem przywożą z powrotem do szkoły. Na przykład ja przywoziłem, nauczyciele mnie, ja z Meksyku przywoziłem akurat na studiach i mnie pytali podejrzliwie, czemu się spóźniłem, tam 3 tygodnie przerwa zimowa u mnie była dłuższa o 3 tygodnie. Albo o 4 pytali, czemu się spóźniłem i czemu zniknąłem przed sesją i skąd ta opalenizna. To opowiadałem, no na gubałówce można się opalić, opowiadałem nie kłamiąc, a to była meksykańska. Otóż czym innym jest takie gorąco na słońcu, jak się wystawiłeś, a czym innym, jak ono jest wszędzie w powietrzu. To już nie każdy dobrze znosi. Nawet jak w cieniu jesteś, to jest 35. Nawet jak jesteś w zamkniętym pomieszczeniu i przechodzisz przez nie na wylot, też jest 35. Wszędzie, pod kamieniem jest 35. To jest inne doznania wtedy niż takie, jak punktowo tylko na słońcu cię grzeje.
Próbujemy
a dzieci
sobie
mają
wyobrazić
w Polsce... No, posłucham.
A próbujemy
dzieci
sobie
w Polsce
wyobrazić
mają
to miejsce.
Stale wakacje, mają w Polsce stale wakacje, dzieci mają w Polsce. To ja uważam, a propos tej opalenizny i tych temperatur, zdalne nauczanie to jest tylko fragment wiedzy, powiedziała małopolska kurator oświaty i tak mnie zainspirowała, czytam dalej, którą, tylko fragment wiedzy, którą dzieci powinny otrzymywać. Wiele z nich ma zaległości, minister edukacji, jakiś Czarnek, to akurat pasuje do tej sytuacji, to nazwisko. Nie wykluczamy powrotu do szkół uczniów klas 1-3 w kwietniu. Nie wykluczają. To ja odpowiadam na coś takiego nawet bez złości. Chłopaki z rządu, bierzecie forsę na edukację, a nie dostarczacie towaru w postaci edukacji lub rodzice dostają towar wybrakowany, niepełny, bo zdalne nauczanie to jest wybrakowany towar. To albo nie bierzcie pieniędzy na szkolnictwo w podatkach, i nie wypłacajcie nauczycielom pensji za nic nie robienie, no albo otworzyć szkoły natychmiast, bo to jest granda. Kupuję bochenek chleba w abonamencie. Za 30 bochenków płacę z góry, trochę taniej i codziennie dostaję bochenek chleba. I nagle facet mi zaczyna sprzedawać pół bochenka, albo przez kilka dni mi nie daje bochenka. To abonament się nie należy. Nauczycielom moim zdaniem nie powinniśmy płacić pensji, a obywatele to nie powinni w podatku mieć odbierane za szkoły pieniędzy. No podatek szkolny, minister powinien zamknąć tę swoją budę czarny, bo ta buda nie wykonuje swojej funkcji.
Buda w postaci Ministerstwa Edukacji ma się zajmować edukacją, a nie zamykaniem szkół. W związku z tym, jak Buda nie działa, to nie płacimy na Budę, a Burek z Budy won, bo nie pilnuje domu.
Piękna mowa, tylko cokolwiek nieprawdziwa, panie redaktorze. No proszę bardzo. Po pierwsze, nie jest tak, że nauczyciele nic nie robią, bo dla nich zdalne nauczanie też jest trudem i kłopotem. Po drugie, nie jest tak, że oświata nie funkcjonuje, tylko funkcjonuje inaczej niż powinna funkcjonować, bo jest pandemia. Po trzecie, w ministerstwie myślę, że robota wre, czyli zastanawiają się, co z tym fantem zrobić, co zrobić z pandemią, co zrobić z dziećmi, w jaki sposób przywrócić z powrotem to zwykłe chodzenie do szkoły. Także się absolutnie nie zgadzam z tym, co powiedział Wojciech Cejrowski.
A ja się absolutnie nie zgadzam ze wszystkim, co mówi Krzysztof Skowroński, bo Ministerstwo Edukacji nie jest od zastanawiania się, co zrobić z pandemią, tylko od edukacji. Co zrobić z pandemią, to niech się premier zastanawia, albo niech się minister zdrowia zastanawia. Minister edukacji jest wyłącznie od edukowania. I skoro pieniądze wyliczono w podatku szkolnym za szkoły, przymusowe w Polsce są szkoły, edukacja jest przymusowa, pieniądze, kiedy obliczano, ile mamy płacić w podatku na szkoły, to było obliczane przy szkołach otwartych, a nie przy żadnym zdalnym sterowaniu przez komputer. W związku z tym ta usługa została wyceniona wtedy według innych parametrów, a dzisiaj rodzice w Polsce nie dostają w pełni stuprocentowej wartościowej usługi. Tylko się rodzicom mówi, że mają dziecko trzymać w domu, matka ma się zwolnić z pracy i pozbawić się swojej pensji, albo jedną ręką robić połowę wydajności swojej do pracy, czyli oszukiwać swojego pracodawcę, bo drugą ręką musi za nauczyciela biorącego 100% pensji odrabiać lekcje z dzieckiem, które jest podłączone do komputera, zamiast iść normalnie do szkoły. Moim zdaniem to jest oszukańczy układ i ja tu mówię w kierunku buntu. Jak się naród nie zbuntuje przeciwko władzy, to władza będzie narodowi robiła coraz więcej. Proszę se książki o Stalinie przeczytać. Jak stopniowo przykręcał śrubę coraz bardziej, oni się godzili w nieskończoność na to. Są takie społeczeństwa. Chińskie społeczeństwo w nieskończoność się godzi na tę dyktaturę, którą ma. Ale Polacy co jakiś czas buntowali się przeciwko caratowi i potem się buntowali za komuny. Jako jedyny naród się buntowali regularnie. Czesi się zbuntowali raz, dostali po ryju i siedzieli potem cicho, grzecznie. Węgrzy, krwawy wybuch, jednorazowy i potem już też siedzieli cicho. Chociaż ich lubimy, bo oni przynajmniej na te czołgi poszli walczyć porządnie. Natomiast Polacy buntowali się frequentamente. Co chwila się buntowali. Więc odczuwam coś takiego, że może się przeciwko tej władzy jako jedyni w Europie zbuntujemy. Razem z Włochami może, którzy poszli w końcu na policję. Oglądałem sceny, jak babcie jakąś, chyba pod Pałacem Kultury, tak sądząc po bruku, w Warszawie. Dwóch policjantów czy trzech zaciągało po prostu po bruku starszą babcię do radioli swojej. I nikt z tego tłumu się nie ruszył i tym policjantom nie dał popysku. Wiem, że to jest nielegalne, ale nielegalne jest również ciągnięcie staruszki po bruku. Jak mam do wyboru trzech osiłków w mundurach, którzy ciągną babkę po bruku, to mi się przypomina stan wojenny, kiedy ZOMO ciągnęło do radioli. To myśmy się rzucali ratować swoich.
To jest, bym powiedział, sytuacje nieanalogiczne, daleko nieanalogiczne, bo zakładasz jedną rzecz, że to nie dla twojego dobra dzieje się to, co się dzieje, że rząd podejmuje decyzje, które są wbrew jakiemukolwiek rozsądkowi i są decyzjami opresyjnymi. Tymczasem to nie są decyzje opresyjne, tylko to są decyzje, które wychodzą z założenia, że pandemia grozi po pierwsze się rozwija, a po drugie jest zagrożenie dla życia każdego z mieszkańców Polski, Europy czy świata, no bo obserwujemy, co dzieje się w Brazylii, obserwujemy, co dzieje się w różnych zakątkach i widzimy, że decyzje podobne podejmują rządy demokratyczne. No rząd, nawet ulubiony przez ciebie prezydent Donald Trump, też w którymś momencie przyznał, że tak, ta pandemia jest groźna dla świata, groźna dla cywilizacji, należy zamknąć gospodarkę gospodarkę na jakiś czas. Należy by dzieci poprosić o to, czy zmusić do tego, żeby pracowały zdalnie. No to nie jest tak, że mamy do czynienia ze Stalinem.
Musimy ale się cofnąć za chwilę do tego Stalina. Prezydent Trump nie zrobił nic z tych rzeczy, co powiedziałeś, bo władza federalna, w tej chwili zamieniająca się w dyktaturę, robi takie rzeczy za Bidena. Natomiast prezydent Trump jako władza federalna nie robił takich rzeczy. Nie miał prawa zamykać szkół. To gubernatorzy o tym decydują, czyli premierzy w tych krajach, którymi są stany. Poszczególne stany. I na Florydzie zastosowano inne metody niż zamordyzm Nowego Jorku i Kalifornii. W związku z tym prezydent Trump nic takiego nie robił. On dostarczał gubernatorom różne rzeczy. Czego potrzebujecie? Respiratorów? Uruchomię jako władza federalna produkcję. Proszę bardzo. Butle z tlenem potrzebujecie? Załatwię, że będą i każdy sobie potem zabierze do swojego stanu. Szczepionki wam załatwię. Rozrzucę wam po całej Ameryce za pomocą wojska federalnego, a potem szczepcie po swojemu. Jedni szczepili przymusowo, inni nieprzymusowo, jedni z listy, że najstarsi najpierw, inni z dowolnej listy, takie jak w Unii Europejskiej, że wybieramy sobie, kogo zaszczepimy. O, Hołownia się pojawił, to trzeba jego zaszczepić w tyłek i tak dalej. W związku z tym prezydent Trump niczego takiego nie robił. Odwoływanie się do przykładu amerykańskiego tutaj skucha. Natomiast cofnijmy się jeszcze o 3 minuty. Mówienie, że nieprawidłowym porównaniem jest porównywanie reżimu Jaruzelskiego do obecnego reżimu, który wymusza. Reżim to jest władza, która wbrew twojej woli coś wymusza na dużej populacji, nie na pojedynczej osobie. Nie na pojedynczym chuliganie, który robi burdę, bo od tego chcemy, żeby władza była i żeby wymuszała porządek. Natomiast jeżeli na całej populacji władza wymusza rzeczy, które tej populacji się nie podobają, to się wtedy zaczyna reżim. I teraz porównywanie tego reżimu covidowego z reżimem Jaruzelskiego, mówisz, że ten dla naszego dobra coś robi. Jaruzelski też śpiewał tę samą piosenkę, że dla naszego dobra wprowadza stan wojenny, bo inaczej przyjadą ruskie czołgi, jak Solidarności się nie stłumi polskimi rękami i nie powsadza ludzi do więzień, do internatów. Nie wyśle ich na kwarantannę przymusową, wbrew ich woli. Bo tym był bez wyroku internat.
Ale to jest znowu. W Polsce są demokratyczne wybory. W Polsce jest społeczeństwo obywatelskie. Oczywiście, że jest.
Nie ma demokratycznych wyborów. I nie jest wcale
tak, aż dwa ptaki przyleciały, żeby cię posłuchać teraz. Wcale nie jest tak, że większość społeczeństwa mówi tak, jak mówi Wojciech Cejrowski. Po prostu tak nie jest.
Nie mówi. Ja nawołuję w tej chwili do buntu społecznego, żeby się naród zorientował, dlatego że zacząłem od szkoły, bo to dotyka bardzo wielu milionów rodzin w Polsce, które płacą podatki za szkołę, szkoły nie dostają, nauczyciel wali pełną pensję, narzeka, że online mu nie pasuje, no bo oczywiście, że nie pasuje, bo to nie jest żadna edukacja, zwala się na rodziców całą robotę edukacyjną, a pan minister sobie siedzi w Ministerstwie Edukacji i zastanawia się nad wirusami. Nie twoja robota, od edukacji jest.
Ale minister nie zastanawia się nad wirusami, bo decyzje strategiczne podejmuje rząd, czyli premier Mateusz Morawiecki, minister zdrowia i jeszcze jest Rada Medyczna, która podpowiada te decyzje, a minister edukacji jest od tego, żeby je realizować, a nie od tego, żeby zastanawiać się nad wirusem.
Nie, minister edukacji może się podać do dymisji albo powiedzieć, to przekracza moje kompetencje, albo to nie jest w zakresie moich obowiązków. Ja jestem od edukacji, a nie od szmatek do przecierania biurek.
Ale żeby to zrobić, to trzeba było...
Wychrzaniaj Morawiecki ze swoimi łapami z mojego ministerstwa, bo są kompetencje określone w przepisach.
Ale to musisz podważyć wtedy całą politykę świata w tej chwili podważasz, bo nie chodzi o Polskę, tylko chodzi o WHO, chodzi o decyzję na temat pandemii, która jest na świecie, która zapadła 11 marca 2020 roku, kiedy szef WHO powiedział, to jest groźny wirus, zamknijcie się w domach i konsekwencje tego przeżywamy i konsekwencje podpisania się pod tym, o czym mówi świat, czyli o zagrożeniu koronawirusem. I to nie jest tak, że można łatwo sobie... Nie jest tak... Poczekaj jeszcze moment, bo nie jest łatwo sobie powiedzieć tak, no dobra, otwieramy wszystko, robimy, dzieci chodzą do szkoły, a potem masz zdjęcie ze szpitala, do którego nie mogą dojechać pacjenci, dlatego że wszystkie łóżka są zajęte. I wtedy masz w drugą stronę. Wojciech Cejrowski mówi tak, nie zamknął gospodarki, bo nie potrafi rządzić. Nie potrafi rządzić, to do widzenia. I w drugą stronę będzie uzasadnienie, że ten rząd się do niczego nie nadaje.
W drugą stronę to ja ci pokażę Florydę, bo powiedziałeś, przecież nie można otworzyć wszystkiego i tak dalej. Floryda otworzyła wszystko i ma wyniki bardzo dobre, doskonałe w porównaniu z Kalifornią, która zamknęła wszystko, i z Nowym Jorkiem, który zamknął wszystko. W Nowym Jorku i w Kalifornii jest z grubsza tak jak w Unii Europejskiej. Tak jak w Hiszpanii, tak jak w Wielkiej Brytanii, w tych najgorszych miejscach Unii Europejskiej, gdzie śruba jest przykręcona na maksa na gardle, tak że już ci krew leci z tego gardła. Taka obroża. To tak jest w Nowym Jorku i w Kalifornii, w stanie Nowy Jork, nie tylko w mieście Nowy Jork, jak w Hiszpanii przykładowej i w Wielkiej Brytanii. Zamordyzm totalny. Natomiast na Florydzie wszystko zostało wcześniej otwarte, a dzieci do szkół poszły dawno temu, w zeszłym roku, w kwietniu. I wyniki mają... Więc jak słyszę, że cały świat... To ja potrafię na świecie pokazać przykłady, które przeczą temu naszemu cały świat. Bo my świat to widzimy, no w całej Europie wszyscy tak robią, to ja też tak robię. Nie masz robić tak, jak robią wszyscy. Tylko masz robić, jak jesteś premierem, tak, żeby twoim ludziom było dobrze. Nie masz się na innych oglądać, możesz im się przyglądać. Czy może coś, co robią, jest dobre, pożyteczne i tak dalej, ale nie masz się na nich oglądać. Jak oni robią lockdown, to ja też robię lockdown. Bezmyślnie, bez analizy efektów.
Ale to nie było bezmyślnie, bo teraz jesteś w czasie trzeciej fali, w której masz koło 25-30 tysięcy zachorowań dziennie, czyli bardzo wysokie wyniki, i wiesz, jaka sytuacja jest w szpitalach. No to w związku z powyższym podejmujesz decyzję, wiesz, no jak jesteś premierem, to wiesz.
Wcześniejsze nie wiem. Nie wiem, czy jest 2 tysiące zachorowań, czy 20 tysięcy. Zachorowań jest tyle, ile zrobię testów. Jestem w stanie propagandowo wywołać kolejną falę, jeżeli mi na tym zależy akurat, bo zrobię po prostu, puszczę na rynek więcej testów i wychodzi mi więcej przypadków. Jak zrobię 100 testów i mi wyjdzie 30 przypadków, to jak zrobię następnego dnia 1000 testów, to mi wyjdzie 300 przypadków. Ojejku, wzrosło.
To jest,
testów zrobili.
Powiedzieli w sobotę czy w niedzielę zrobili 60 tysięcy testów, 12 tysięcy osób, ponad 12 tysięcy osób ma koronawirusa, ale to też nie jest tak, jak mówisz,
Co to znaczy, że ma?
Bo doświadczasz, jesteś w Warszawie, żyjesz w Warszawie. Ale doświadczasz tego, że liczba osób, które zachorowały w ostatnim czasie na koronawirusa, jest zdecydowanie większa niż jeszcze miesiąc temu, bo masz znajomych, którzy są chorzy na koronawirusa i tyle.
A co z innymi skutkami? Ograniczyliśmy nasze myślenie wyłącznie do koronawirusa i w związku z tym przykręcimy śrubę i zdławimy koronawirusa. Pytanie, za jaką cenę w tym czasie? Za upadek rodzin, za chlanie, za samobójstwa, za rozwalenie dzieciom. Wyobraź sobie siebie w szkole średniej. Miałeś dziewczynę, z którą zacząłeś się spotykać i teraz nagle nie pozwalają ci chodzić do szkoły, gdzie mógłbyś tę dziewczynę spotykać i może zacząć z nią chodzić za rękę. Dla nastolatka to jest tragedia życiowa, która prowadzi na manowce. Narkotyki, samobójstwa, chlanie wśród młodzieży, wszystko to wzrasta. Nie mają żadnego normalnego rozwoju społecznego, co jest dzieciom i młodzieży bardzo potrzebne. Kontaktowanie się z rówieśnikami, dlatego się na podwórko wychodziło razem grać. To jest koszt społeczny. Przedsiębiorcy, w poprzednim segmencie miałeś o przedsiębiorcach, że przykręcamy śrubę COVID-owi, a jednocześnie dławimy całą masę innych rzeczy, bo się na nie nie oglądamy. No, mówienie o tym, jeszcze jeden wątek chyba wrzucę, bo nam ubiegł, że jest demokracja w Polsce i społeczeństwo przedstawicielskie. Otóż nie jest. W Europie w większości krajów nie jest. Mamy pozory tego typu. Czy wybieramy premiera w Polsce? A on nami rządzi, to jest władza wykonawcza. Nie wybieramy premiera. Nawet nie wiedzieliśmy, że w teczce przyjedzie. i że ten facet nie, będzie kandydatem. Poznaliśmy go dopiero jak został mianowany został.
Nieprawda.
Był dlatego, wybrany?
Było przy pierwszej kadencji. Rzeczywiście premier Mateusz Morawiecki trafił z innej ławki do rządu pani Beaty Szydło, ale jeśli chodzi o kolejne wybory parlamentarne, to już było wiadomo, że premierem jest Mateusz Morawiecki. Premierem, który stoi na czele rządu Dobrej Zmiany. Także to nie były wybory w ciemno, tylko wybory jasno a propos demokracji.
Czy był premier Morawiecki wybrany? Czy ma głosy jakichś wyborców, jest wybrany na premiera? Nie był.
Jest wybrany, z tym, wybrany jest na posła, o którym wszyscy wiedzieli, że będzie premierem, więc wtedy, kiedy było głosowanie na Prawo i Sprawiedliwość, ci, co głosowali, mieli świadomość, że premierem będzie Mateusz Morawiecki.
Czy w Prawie i Sprawiedliwości głosowaliśmy na kogokolwiek w sytuacji, kiedy jest lista partyjna? Głosować można na jakiś blok partyjny, natomiast nie na osoby. W związku z tym ja twierdzę, że ten system nie spełnia tego wymogu, o którym mówiłeś, społeczeństwo przedstawicielskie i w demokratycznych wyborach wybieramy swoich zarządców i w dodatku możemy ich potem zwolnić. Nie spełniamy tego warunku. Spełniamy go pozornie, bo wszyscy wiemy, że premierem będzie Morawiecki, jak zagłosujemy na PiS. Czym jest PiS? Nie jest zbiorem konkretnych